Naszym gościem Piotr Zaręba, dziennikarz, publicysta, związany z portalem Interia, z Dziennikiem Westoprawną. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
To od tego minionego weekendu zacznijmy naszą rozmowę. PiS pokazuje kandydatów: Szczecin, Warszawa, Bydgoszcz, ale też Płock, inne miasta. Jest jeden rys, który można przypisać wszystkim dotychczasowym kandydatom Prawa i Sprawiedliwości wystawionym w tych dużych miastach. To są politycy młodzi, poniżej 40. To świadczy o pewnej zmianie pokoleniowej. Jak można te kandydatury odczytywać?
No, na pewno to świadczy o próbie odmłodzenia przynajmniej wizerunku, no ale w przypadku kandydatów na prezydentów dużych miast, no to jest coś więcej, bo gdyby oni wygrali, gdyby zdobyli władzę, no to byliby realną siłą polityczną. Natomiast oczywiście pamiętajmy o jednej rzeczy. Największe miasta, myślę tu zwłaszcza o Warszawie, no to nie jest też taki do końca precyzyjny sprawdzian siły Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest silniejsza na prowincji, na wsi, w mniejszych miejscowościach. No, Warszawa jest rządzona bodajże przez Platformę Obywatelską, no i tu nie będzie łatwo tę dominację przełamać. Mam takie wrażenie, że nawet gdyby Platforma Obywatelska wystawiła goryla przeciwko kandydatowi PiS-u, to ten goryl by wygrał. To jest dość smutna prawda, bo tutaj nie ma takiego realnego sprawdzianu osiągnięć kolejnych ekip platformerskich. Raczej jest takie poczucie tego elektoratu, że no trzeba wybrać kandydata podobnego do nas poglądami, a niekoniecznie silnego osiągnięciami. No i to jest oczywiście pewna słabość. Sprawdzianem realnym siły PiS-u będą wybory do sejmików wojewódzkich, bo one przypominają najbardziej wybory do Sejmu. I tutaj oczywiście jest pytanie, czy PiS obroni te sejmiki, których w tej chwili rządzi, czy też je straci. No pamiętajmy, jest taka fala jednak jeszcze trochę po wyborach sejmowych. To jest, tak zawsze jest. Tutaj to nie sprzyja tym, którzy przegrali, jednak przegrali wybory sejmowe, bo nie zdobyli władzy. Nawet może się pewne trendy mogą się jeszcze odrobinkę umocnić. No ale sami ci kandydaci są rzeczywiście jakoś tam obiecujący i mam nadzieję, że ich rola w polityce się nie skończy z tymi wyborami. Niezależnie czy wygrają, czy przegrają.
To jest też pytanie o może forsowanie nowych nazwisk. Tobiasz Bocheński to polityk do tej pory nieznany, a od soboty, od kiedy został wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego jako przedstawiciel PiS-u w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy, to odczuwam wrażenie, że to jest najczęściej wymieniane nazwisko polityka od 48 godzin.
No na pewno, przy czym no, to rzeczywiście, że on był nieznany i że nie jest tak do końca kojarzony z Warszawą, to nie jest oczywiście jego atut, bo gdyby PiS znalazł jakiegoś, umownie mówiąc, celebrytę, to oczywiście ten celebryta mógł mieć pewne przewagi. Z drugiej strony, no, jak się słucha jego wypowiedzi dotyczących Warszawy, no to rzeczywiście jest to wybór o tyle trafny, że on wie, co mówi. Był wojewodą mazowieckim, więc ma narzędzia do tego, żeby recenzować rządy Trzaskowskiego, bo w Warszawie no, wojewoda bardzo często, że tak powiem, styka się z prezydentem Warszawy, jego polityką, w jakimś sensie ją ocenia, w jakimś sensie się do niej odnosi. I z tego punktu widzenia no, to jest oczywiście dobra kandydatura. Natomiast ja się obawiam, że tu nie będzie takiego pełnego sprawdzianu, no w tym sensie na przykład, że bardzo bym sobie życzył debaty, takiej otwartej i bardzo nagłośnionej debaty między Bocheńskim a Trzaskowskim, a nie jestem pewny, czy Trzaskowski się na taką debatę zdecyduje, bo dla niego to raczej byłaby debata niezbyt korzystna. No ale zobaczymy, no to jest te kilka tygodni. Niewątpliwie dla PiS-u ogólnie, to już nie jest mowa o Warszawie czy o dużych miastach, ale ogólnie nie korzystne jest to, że tak rozszalała, tak straszna jest ta polityka krajowa, prawda? To znaczy ona tak dalece absorbuje liderów partii, że no nie pozostaje zostaje dużo miejsca na te tematy, no takie społeczno-gospodarcze, które są w gruncie co najważniejsze w wyborach samorządowych.
Bo wydaje się, że Tobiasz Bochenski ma prostą taktykę. Jak najwięcej o Warszawie, jak najmniej o polityce krajowej i cały czas mówienie, ja zajmę się Warszawą, a Rafał Trzaskowski to polityk, który sprowadza do samorządu politykę ogólnopolską, tak być nie powinno. Ja chcę budować metro, a on chce robić politykę, parafrazując hasło sprzed wielu lat Donalda Tuska. Ta taktyka może w ogóle zadziałać na poziomie jednak no, tak wysokim jak kandydatura prezydenta Warszawy, która no, zawsze była trochę polityczna, nawet bardzo polityczna.
No tak, to jest dobra taktyka. No jest pytanie oczywiście, na ile ten przekaz dotrze do warszawiaków, na ile oni za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem no właśnie także tych mediów społecznościowych się o tym dowiedzą, bo tutaj niewątpliwie bardzo wielu z nich jest po prostu tak zafiksowane na znowu też w polityce krajowej, że powtórzę raz jeszcze, no, nawet Goryl byłby kandydatem, którego oni zaakceptują bardziej niż sensowny urzędnik. Bez wątpienia to, że Bochenski jest spoza Warszawy, jest obciążeniem, ale też nie obciążeniem takim niepełnym, bo pamiętajmy, że bardzo wielu mieszkańców Warszawy to są ludzie, którzy przyjechali tutaj kilka lat temu, przyjechali do pracy, są tak zwanymi słoikami, to pojęcie się utarło i w tym sensie oni mogliby takiego prezydenta, który mówi sensowne rzeczy o tym, jak ma wyglądać w Warszawie ruch samochodów, jak ma być budowane metro, czy jak załatwić różne takie doraźne sprawy. Oczywiście Warszawa jest miastem sparaliżowanym, miastem dość trudnym i niewygodnym do życia. No, mogłoby do nich przemówić. Natomiast no, jeśli ulegną takim swoim odruchom pierwotnym, tym właśnie politycznym, prawda, że no, każdy kandydat PiS-u jest dla nich podejrzany, bo kojarzy się z prawicą, no to wtedy oczywiście ten pojedynek będzie nierówny. To zresztą dotyczy pewnie wielu też innych takich największych miast w Polsce. No ale powiadam, no zobaczymy, jest jeszcze kilka tygodni, żeby to jakoś próbować prostować czy nadrabiać.
Zobaczymy, jak ta kampania będzie wyglądać. Do 7 kwietnia będzie tylko rzecz jasna tempa nabierać. A jak mówią, właśnie to jest ostatnie pytanie o tą politykę bieżącą, o rozpoczynającą się kampanię samorządową. Czy w Warszawie jest możliwa druga tura? Bo to chyba byłaby ta miara sukcesu. Nie zwycięstwo, bo to jest bardzo mało prawdopodobne, ale doprowadzenie do drugiej tury to byłaby miara sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w stolicy.
No 5 lat temu się nie udało osiągnąć tę drugą turę, a też się wydawało, że ta kampania będzie bardziej dla Prawa i Sprawiedliwości korzystna, niż się ostatecznie okazała, więc z tego punktu widzenia no to ciężko powiedzieć, czy tutaj się to uda. Na pewno ten kandydat obecny jest inny trochę niż Patryk Jaki, prawda? Patryk Jaki był jednak takim klasycznym politykiem, mniej kojarzonym właśnie z merytorycznymi sprawami. Więc z tego punktu widzenia no, powinno się udać, ale tu w Warszawie się zawsze jednak bardziej liczył, czy bardzo liczył ten taki rys światopoglądowy. Choć pamiętajmy, no, były czasy, kiedy Lech Kaczyński był w stanie zdobyć prezydenturę Warszawy i przez kilka lat Warszawą z dużym powodzeniem rządzić.
Chociaż inna to była sytuacja, ale w drugiej turze faktycznie wygrał 80% poparcia, zdobył jego konkurent z lewicy, no tylko 20%. Panie redaktorze, naszym gościem Piotr Zaręba, temat edukacji, bo to jest ten temat, który będzie długofalowo w tej kadencji się przewijał. Rozpocznijmy od strony nieoczywistej, czy od wydatków. Dzisiejszy sondaż dla Rzeczpospolitej. Nauczyciele mogą być rozczarowani wysokością podwyżek. Takie pytanie Rzeczpospolita zadała respondentom. No i prawie połowa, bo 49% osób uważa, że tak, że podwyżki były zbyt małe. Innego zdania jest 32% respondentów. Donald Tusk zaczynał swoje rządy od tej obietnicy, że ja dam budżetówce, a zwłaszcza nauczycielom podwyżki, żeby oni lepiej uczyli, lepiej pracowali w szkołach. Ta obietnica została spełniona?
Nie no, Donald Tusk popełnił błąd, ponieważ w kampanii posługiwał się bardzo konkretnymi sumami. No i te sumy oczywiście nie do końca wypadają z tego, czy nie do końca wynikają z tego systemu, który ostatecznie został ustanowiony. Więc naturalnie, że nie spełnił. Inna sprawa, że te podwyżki są dosyć duże, no ale naturalnie problem w ogóle pracowników oświaty to jest problem, który tak naprawdę mamy od kilkudziesięciu lat. A w gruncie rzeczy i w PRL-u nauczyciele się czuli no, niedowartościowani swoimi pensjami, więc no... Na miejscu Tuska byłbym ostrożniejszy w wymienianiu konkretnych sum. No, mamy do czynienia z kakofonią, bo w zasadzie nie bardzo rząd się jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tego do końca nie dotrzymał. No, to chyba było oparte na takim dość niechlujnym przygotowaniu tego pomysłu podwyżek, bo nikt najwyraźniej Tuskowi nie wytłumaczył, na czym ten system ma polegać. No, że tam są różne grupy zawodowe, że w obrębie nauczycieli są ci nauczyciele początkujący i ci, którzy zyskują te kolejne stopnie specjalizacji. No i że to nie jest wbrew pozorom tak łatwo ten stan podwyżek tam o 1500 zł dla każdego osiągnąć. No teraz płaci za to, ale oczywiście jest pytanie, czy środowisko nauczycielskie się jakoś tam pójdzie po rozum do głowy, no bo jednak było to środowisko raczej nieprzychylne, przynajmniej w większości, rządzącej prawicy. Pamiętamy sprzed kilku lat taki dosyć spektakularny strajk nauczycieli. No teraz się okazuje, że to nie jest wyłącznie kwestia tego, że prawica nie chciała dać nauczycielom, tylko że to jest kwestia znacznie bardziej skomplikowana. Ale mamy też czas dopiero po wyborach, prawda, więc na ile to się odłoży wynikami za 4 lata, bo to są prawie 4 lata, jest to ciągle, no to tego nie wiemy, to się dopiero okaże.
Ale inną obietnicę Donald Tusk postanowił zrealizować, to o tyle łatwiej, że to nie wymaga pieniędzy, a tych w budżecie nie jest za dużo, czyli likwidacja obowiązkowych prac domowych. Zapowiedział na konwencji prasowej, pytany przez nastolatkę, Donald Tusk, że tak będzie i tak zrobił i tak ma być od 1 kwietnia. Kłopot w tym, że i nauczyciele, i pedagodzy, i znawcy od edukacji łapią się za głowę, jaki to będzie miało skutek, co się wydarzy z polską szkołą po tej deklaracji jednostronnej pana premiera i potem pani minister, że tak, likwidujemy obowiązkowe prace domowe w szkole podstawowej.
No to jest przykład wyjątkowo paskudnego populizmu, paskudnego, nieprzemyślanego zagrania pod publiczkę. To też wbrew pozorom nie jest do końca precyzyjna zapowiedź, bo już trwa dyskusja, co to tak naprawdę oznacza. Czy to oznacza, że na przykład nauczyciel ma prawo powiedzieć na lekcjach języka angielskiego, nauczcie się iluś słówek, albo czy to oznacza, że ma prawo zadawać lektury szkolne, bo przecież się nie czyta na lekcjach. I tak dalej, i tak dalej. Czy ma prawo proponować swoim uczniom odrabianie zadań. Przecież potem sprawdzanie tej wiedzy na klasówkach opiera się o to, co uczeń będzie robił w domu. Więc to jest no wyjątkowy, dla mnie to jest wyjątkowy nonsens, prawdę mówiąc. Z drugiej strony jakoś tam chyba odrzucony przez Polaków, bo był sondaż, w którym nieznaczna to prawda, ale większość opowiedziała się przeciwko tej decyzji, więc znowu to nie jest taki do końca, to znaczy to nie jest taki do końca trafiony ruch w tym sensie, że nie został przyjęty z entuzjazmem i euforią przez znaczącą większość, tylko właśnie został raczej poddany krytyce. No bardzo mi się to nie podoba. To jest rozwalanie tradycyjnej szkoły. Słowo tradycyjna szkoła, ja rozumiem przez to pojęcie szkołę po prostu dobrze przygotowującą do życia, bo tak naprawdę zadawanie tych rozmaitych ćwiczeń, czy zadań, czy prac, czy rozprawek do domu przygotowuje już dzieci do tego, jak potem będą funkcjonowały w życiu dorosłym. No, w życiu dorosłym zawsze jest tak, że się pewne rzeczy robi, które nie do końca sprawiają nam przyjemność i tego się, do tego należy przyzwyczajać od najmłodszych lat.
Jaka jest kalkulacja polityczna? No bo znając Donalda Tuska, wiemy, że za każdym ruchem leży kalkulacja właśnie polityczna. Większość Polaków jest sceptyczna, eksperci są sceptyczni, nawet Gazeta Wyborcza pisze sceptyczny artykuł o tym pomyśle. No, dzieci z podstawówki za 3,5 roku, na tym bardziej wcześniej, do wyborów prezydenckich nie pójdą. No to, to po co?
Nie, no kalkulacja była chyba taka, że to także część rodziców narzekała na pewne typy zadań domowych czy prac domowych, które ich nadmiernie angażowały, więc no to wyglądało prawdopodobnie w ten sposób, że no, politycy Platformy słyszeli o tego typu kłopotach czy tego typu pretensjach wobec szkoły. To jest rozumowanie absurdalne, bo bardzo możliwe, że pewne typy prac domowych powinny być jakoś tam zreformowane, czy to zadawanie powinno inaczej wyglądać, natomiast no, zareagowano najprościej, prawda? To w takim razie zlikwidujmy, zakażmy. Co zresztą notabene jest przejawem jakiejś takiej też niebywałej centralizacji, bo no, wizja, że państwo nakazuje wszystkim szkołom w Polsce jednakową metodę nauczania, no jest wizją teoretycznie zupełnie sprzeczną z tym, co ta opozycja mówiła, bo opozycja mówiła, że to PiS ujednolica szkołę, ją centralizuje, że narzuca rozmaite zasady czy rzeczy nauczycielom. No i nagle mamy przykład takiej no, totalnej centralizacji, totalnego braku zaufania do nauczycieli. Bo ten nauczyciel tak naprawdę powinien decydować o tym, jakiej metody używa, żeby uczniów najlepiej do rozmaitych zadań życiowych i do wiedzy przygotować. Więc no to jest, jeszcze raz powiadam, wyjątkowo fatalna decyzja. Bardzo możliwe, że ona akurat za parę lat się zemści. To znaczy, o ile moim zdaniem o płacach nauczyciele zapomną, o tyle tu będzie tyle kłopotów z tym związanych, i one się będą przez następne lata ujawniać, że za to rządzący Platforma, Koalicja Obywatelska, a szerzej ta koalicja może zapłacić wyborczo. Ja przypomnę, że do PiS-u były rozmaite pretensje o różne decyzje edukacyjne, które potem mogły się zemścić przy urnach wyborczych i tutaj będzie podobnie. Więc no ruch fatalny, ale mam nadzieję, że ruch, za który ta obecna rządząca koalicja zapłaci. Przy czym no to jest też nie tylko Tuska inicjatywa, bo także Szymon Hołownia się angażował w te obietnice, także Lewica się angażowała. To ma zresztą jeszcze jeden wymiar. No, tutaj rozmaici specjaliści, bardzo ciekawa była wypowiedzi dr Magdaleny Archackiej, to jest taki naukowiec z Łodzi. No, ona mówi, że to ma także zabarwienie klasowe, że zmniejszenie obciążeń nie będzie dotyczyło tej młodzieży, czy dzieci młodzieży z najzamożniejszych rodzin. Oni często korzystają z prywatnych systemów nauczania, tylko właśnie będzie dotyczyło ludzi z rodzin zwykłych, z mniejszym kapitałem kulturowym.
A z drugiej strony pani minister Nowacka mówi coś biegunowo odległego. Minister edukacji z Inicjatywy Polskiej, czyli z Koalicji Obywatelskiej, ale z tego najbardziej lewego skrzydła formacji Donalda Tuska, mówi wręcz odwrotnie. To pomoże tym dzieciom najbiedniejszym, tam gdzie rodzice nie mieli czasu ani sił, żeby z nimi lekcje odrabiać. Teraz te szanse będą wyrównane. Tak rzecze ministerstwa.
No tak, tylko to będą wyrównane szanse przy ogólnym równaniu w dół, prawda? Przy obniżaniu tej poprzeczki, więc oczywiście w sensie takiego dania doraźnej przyjemności, czy satysfakcji, czy ułatwieniu, no to tak, to rzeczywiście ono będzie miało miejsce. Tylko, że no pytanie, co się z tymi ludźmi będzie działo za kilka lat. Jeżeli będą gorzej przygotowani, jeżeli pojawi się, czy pogłębi się, bo ono już istnieje tak naprawdę, ale pogłębi się zjawisko tak zwanego wtórnego analfabetyzmu, no to za to ci ludzie, może dzisiaj zadowoleni z tego, że nie muszą odrabiać lekcji, będą po prostu płacić. Natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie to nie jest tylko kwestia zadawania prac domowych. No, zapowiada się także znaczące cięcia w programach szkolnych. I tutaj mam wrażenie, że znowu to nie jest poprzedzone żadną jakąś głębszą analizą, tylko to będą cięcia dość mechaniczne, dotyczące różnych przedmiotów. Mówi się o biologii, o geografii, o fizyce, także o historii, co jest wyjątkowo niepokojące, no ale to jest znowu oczywiście sprzedawane jako zmniejszanie obciążeń. Pada taka teza, że dzieci, młodzież są wręcz uciśnione, że mamy do czynienia z dawnym pruskim typem szkoły. Natomiast jeśli te cięcia zostaną dokonane, no to część nauczycieli będzie musiało z systemu odejść, będzie musiało przestać być nauczycielami. I te, że tak powiem, podwyżki zostaną jakoś przez rządzących wyrównane. To znaczy oni co prawda wydadzą więcej pieniędzy na płace nauczycielskie, ale zaoszczędzą, bo iluś tam ludziom nie trzeba będzie więcej płacić. No, i to też jest niepokojące, no bo to nie tak to powinno wyglądać.
I o tym mówił Piotr Zaremba, tradycja się zemści. Panie redaktorze, to właściwie jaką wizję szkoły można wysnuć po tych pierwszych 2 miesiącach obecnego rządu? Poprzedni rząd trochę chciał szkołę centralizować, ale też miał takie przynajmniej retoryczne pomysły, żeby poziom podnosić. Teraz jak to będzie wyglądać? Teraz jest pomysł, żeby poziom obniżyć?
Można się spierać z poprzednim rządem, jeżeli chodzi o pewne pomysły. Na przykład był minister Czarnek forsował ten pomysł większego wpływu kuratoriów na szkoły, czyli urzędników. Natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o programy szkolne, to tutaj ja nie miałem jakichś systemicznych zastrzeżeń. Obecny rząd zapowiada z kolei likwidację kuratoriów. No i znowu, to jest sprzedawane oczywiście jako walka z biurokracją, ale przecież te kuratoria pilnują tego, żeby w całej Polsce był jednakowy program nauczania. I znowu, jeżeli one znikną, no to pojawi się chaos edukacyjny. Natomiast tak, ogólnie rzecz biorąc, no to jest taki pomysł, że obniżymy wymagania, będzie bardziej bezstresowo, będzie nauczyciel będzie się bał wymagać. Natomiast no, to jest taki koncept, on jest pozornie lewicowy, konceptem, ale mówię pozornie, bo ja podkreślę, że to zmniejszenie obciążeń może powodować, że część dzieci się po prostu nie zmieści potem w następnych etapach konkurencji, czyli to będzie w którymś rzeczy na ich niekorzyść. To są pomysły kawiorowe. Ja to nazywam kawiorową lewicą, czyli taką lewicą, która w gruncie rzeczy reprezentuje elitę. Pani Nowacka wywodzi się z środowiska prywatnych wyższych uczelni i myślę, że te reformy de facto działają na rzecz prywatnego szkolnictwa, które będzie lepsze, tym będzie miało więcej korzyści i bardziej to szkolnictwo publiczne będzie w zapaści, czy będzie jakoś tam kulało.
I o tym mówił Piotr Zaremba, dziennikarz, publicysta. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.